Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
W naszym cyklu rozważań o uczynkach miłosiernych zajmiemy się dzisiaj pierwszym uczynkiem względem duszy, grzeszących upominać. Pojęcie grzechu jest na ogół obce dzisiejszemu światu. Dlatego warto na wstępie przypomnieć popularne określenie: grzech jest to dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego albo kościelnego. Można to pojęcie rozszerzyć o każde działanie uważane potocznie za nieetyczne, niezależnie od przekonań człowieka. O reakcji na grzech drugiego człowieka Jezus mówi jednoznacznie: jeżeli brat twój zgrzeszył, idź i upomnij go w szczere oczy. Wiemy, że w konsekwencji chodzi tu o każdy grzech, zwłaszcza zewnętrzny, bo każdy grzech, nawet taki, który się odnosi tylko do Boga, rani cały Kościół i poszczególne jego członki. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina: ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy, nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani, chroniąc tych, którzy popełniają zło. Zasadniczym motywem zwracania uwagi winna być miłość do Boga i do człowieka, a można też powiedzieć, że miłość do prawdy, piękna i dobra. Jest ona legitymacją do dbania o porządek i ład w świecie, choćby nie spotykała się ze zrozumieniem i uznaniem, że to właśnie o nią chodzi. Natomiast zwracanie uwagi tylko dla podkreślenia swojej wyższości, z częstym poniżaniem drugiego, zwłaszcza wobec innych, nawet jeśli odniesie jakiś konkretny skutek, z całą pewnością nie spełni swego zadania w sposób zadowalający. Kto konkretnie powinien napominać? Kogo i kiedy? Kto ma obowiązek napominania? Przede wszystkim ten, czyją powinnością jest czuwanie nad przestrzeganiem norm społecznych, a więc rodzice, nauczyciele i wychowawcy, szefowie rozmaitego stopnia i duchowni, poza tym każdy, komu na poszanowaniu norm zależy. Kogo? Każdego, kto jest zobowiązany do przestrzegania określonych norm obowiązujących w danej sytuacji. Najpierw członków rodziny. Dzieci muszą się nauczyć, że uwagę zwraca się tylko raz. W mojej rodzinie, pamiętam, nie dyskutowało się z poleceniami tatusia. Inna rzecz, nie przypominam sobie, by nakazał coś bezsensownego. Nawet kiedy raz porządnie dostałem skórę, ani wtedy i aż do dzisiaj nie miałem o to żadnej pretensji. Było to najzupełniej zasłużone. Z mamusią można było, jak to się dzisiaj mówi, negocjować. Należy pilnować zwłaszcza porządku i punktualności oraz należytego wykorzystania czasu według zasady: konieczne, pożyteczne, przyjemne. Praktyki religijne. Dziecko chrześcijańskiej praktykującej rodziny nie może się tłumaczyć, że są one jego prywatnymi sprawami. Rodzice się zobowiązali, że wychowają je po katolicku. Wśród wielu obowiązków, które dziecko powinno wypełniać bez dyskusji, są właśnie i obowiązki religijne. Zrozumiałe jest przypomnienie nawet starszym dzieciom o praktykach religijnych, ślubie kościelnym i o chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Na pewno należy wyrazić sprzeciw wobec mieszkania razem przed ślubem. Łączy się z tym ściśle wybór przyszłego męża czy żony. Jeśli osoba wydaje się rodzicom nieodpowiednia, należy zwrócić uwagę. Jeśli dziecko myśli o zakonie czy kapłaństwie, nie wolno nakłaniać, stawiać dziecka pod presją, bo bywa i tak dzisiaj, ale nie wolno też zabraniać. Trzeba także zwracać uwagę na unikanie złego otoczenia. Często bowiem wobec tragicznych wykroczeń dzieci i młodzieży ciśnie się na usta pytanie, a gdzie byli rodzice? We wszystkim musi być miłość do człowieka i roztropność w formie. Straszenie sądem Bożym czy odmówienie własnej miłości nie powinno mieć miejsca. Tu trzeba nauczyć się od Boga, który nienawidzi grzechów, ale zawsze kocha grzeszników. Zdarza się, że ktoś prosi, by komuś innemu zwrócić uwagę. Ostrożnie. Należy najpierw zbadać, czy jest słuszna racja do interwencji, by przez niedokładne rozeznanie sprawy nie narobić sobie niepotrzebnych komplikacji. Wciąż też mamy do czynienia ze środowiskami, w których zachodzą relacje przełożeni podwładni. Nie ma na ogół problemu z napomnieniem kogoś, dajmy na to w wojsku, czy w sytuacjach, gdy trudno o pracę. Wtedy zwrócenie uwagi prawie zawsze przyjęte będzie, w obawie przed konsekwencjami. Natomiast w innych wspólnotach, wspomnianej już rodzinie, w szkole, w środowiskach duchownych, to już sprawa trudniejsza. W takich wypadkach szczególnie często wychodzi indywidualizm i chęć niezależności u tych, którzy są z samego faktu podwładnymi. Od ludzi kierujących takimi wspólnotami czy instytucjami wymaga się wielkiej roztropności. O jednym przełożonym mówiło się, że we wszystko wtykał nos, a inny zaś doskonale się we wszystkim orientował. Różnica niewielka, ale zasadnicza. A niekiedy należy napomnieć i przełożonego, jeżeli sprawa jest rzeczywiście ważna, z szacunkiem, ale zdecydowanie. Już Dzieje Apostolskie mówią o napominaniu świętego Piotra przez świętego Pawła, a w ciągu wieków wielu świętych ludzi bożych napominało nawet i papieży. Do tego dochodzą i sąsiedzi, a także tak zwani ludzie przypadkowi. A kiedy? Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszystko da się poprawić od razu. Nie zawsze trzeba się spieszyć. Nieraz trzeba poczekać, a znajdzie się odpowiedni moment, gdy ten, komu należy zwrócić uwagę, jest odpowiednio nastawiony. Doskonałość jest na końcu, a nie na początku. Ale niekiedy trzeba zainterweniować natychmiast, nawet ostro czy wprost brutalnie, jak Jezus przy wypędzaniu przekupniów ze świątyni. Jednym słowem, reagować trzeba zawsze tam, gdzie zagrożone jest obiektywne dobro jednostki lub dobro wspólne. Oczywiście trzeba dobrze odróżnić dobro rzeczywiste od dobra pozornego, by nie przenosić własnych pojęć i przekonań na sytuację, w której znajduje się ktoś inny. Można wtedy nie mieć racji. Jeśli naszej postawie niewiele można mieć do zarzucenia, to każdy sposób, w jaki zwracamy uwagę, łatwiej może przynieść pożądane efekty. I zawsze musi być wsparcie modlitewne, bo jak mówi święty Jakub, wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Tematem następnego naszego rozważania będzie drugi uczynek. Nieumiejętnych pouczać.